Zacznę od tego, dlaczego syndrom Piotrusia Pana. Jest to tytuł bajeczki o Piotrusiu Panu. Jak Państwo na pewno, a może pamiętacie z dzieciństwa, o wiecznym chłopcu, który nie chce dorosnąć, któremu tak jest dobrze ze swoją niedojrzałością, że naprawdę nie chce dorosnąć. Dlaczego w ogóle wzięłam ten tytuł i dlaczego w ogóle temat syndrom Piotrusia Pana? Zacznę od tego, że w moim życiu bajki odgrywały ogromną rolę, ale nie tylko bajki. Te bajki głównie opowiadała nam babcia. I zacznę od... Mieszkałam w takiej małej miejscowości, dzisiaj wszystkim Państwu dobrze znanej przez Soczki. Takiej miejscowości, która nazywa się Tymbark. I w tej... To jest w górach. Wtedy w tej maleńkiej miejscowości moi rodzice pracowali w zakładach tych w Tymbarku. I wtedy w tych czasach komunistycznych nie zdarzało się, ale u nas w Tymbarku się zdarzyło, mieszkała babcia żebraczka. Nie wiem dlaczego wszyscy do niej mówili nie per pani, tylko mówili o niej Wikta. I my jako dzieci ogromnie żeśmy się jej bali. Ta pani była niemową, w ogóle nigdy się nie zdarzyło, żeby cokolwiek komukolwiek złego zrobiła. Chodziła i żebrała, ale jako dzieci bardzo się jej baliśmy. I może jeszcze jedno dlatego opowiadanka. Otóż u nas w górach nie zamykało się domów. W ogóle się nie zamykało. Wyglądało to tak, że zresztą ja, kiedy już zamieszkałam w Warszawie, przyjeżdżałam do mamy, bo tato umarł bardzo wcześnie. Mówię, mamo, chociaż na noc zamykaj drzwi. W dzień drzwi zawsze były otwarte, bo gdyby z sąsiadów ktoś potrzebował, żeby zawsze mógł wejść. Teraz sytuacja się zdecydowanie zmieniła, ale dlaczego opowiadam o tych drzwiach? Otóż zbliżały się święta Bożego Narodzenia, my jeździmy na sankach jako dzieci, mieszkaliśmy na takiej pięknej górze i babcia piekła ciasta na święta. No i jakieś dziecko krzyknęło, Wikta idzie. No więc wszystkie dzieci, sanki w garść, biegiem do domu, ja także wpadłam. Mieliśmy taki bardzo duży korytarz, długi korytarz. Wpadłam do domu, drzwi zamknęłam na klucz. Słychać było mocne przekręcanie. Mieliśmy dużą kuchnię, usiadłam na progu. Babcia piecze to ciasto, już jest upieczone. Babcia pyta, dlaczego drzwi zamknęłaś? Ja mówię, babciu, bo Wikta idzie. Babcia w ogóle jednym słowem nie skomentowała. Ja patrzę, a babcia wyciąga taką śliczną serwetkę Richerieu, taką piękną wyszywaną i zaczyna kroić ciasto. Ja pytam, babciu, co robisz? Wiesz, za chwilę po to ciasto przyjdzie do nas Pan Jezus. Ja mówię, babciu, skąd wiesz? Zobaczysz. Więc pakuje to ciasto, zapakowała w tą śliczną serweteczkę, no i pukanie do drzwi. Babcia mówi, wiesz, to na pewno Pan Jezus po to ciasto, zabieramy to ciasto i idziemy. Ja mówię, babciu, a jak to nie Pan Jezus, tylko Wikta? Nie, Marcie, na pewno to Pan Jezus. I ten długi korytarz, taki na 5-7 metrów, i ja jako małe dziecko idę, serce mi wali i do dziś pamiętam, Wikta czy Pan Jezus, Wikta czy Pan Jezus, Wikta czy Pan Jezus. Otwieramy drzwi, za drzwiami stoi Wikta. Babcia bierze z tych moich rąk to ciasto i wręcza, a ja przy tej pani i to na cały głos, babciu, toż to miało być ciasto dla Pana Jezusa. A babcia mówi, dziecko, pamiętaj, w każdym potrzebującym przychodzi Pan Jezus. Muszę powiedzieć, że kiedyś nawet nagrałam taką płyteczkę katechezy mojej babci. Babcia była niesamowita, jeśli chodzi o właśnie takie katechezy drobne, jak pięknie mówiła siostra, wydarzenia, które miały wielkie znaczenie dla całego naszego życia. Dlaczego chciałam Państwu opowiedzieć o syndromie Piotrusia Pana? Dlaczego w ogóle podejmuję ten problem mężczyzn, którzy są wiecznymi dziećmi? Postawiłam pytanie, mit czy rzeczywistość? Czy rzeczywiście jest tak? Bardzo wielu psychologów bije na alarm, że wielu mężczyzn to są osoby niedojrzałe, to są osoby, które nie podejmują odpowiedzialności, wycofują się z odpowiedzialności, lubią wspaniałe gadżety, nowe gadżety. Jeżeli coś, no zresztą na wczorajszej sztuce wiele z tych elementów było, pomyślałam sobie, świat niewiele się zmienił. Ale chciałabym opowiedzieć Państwu o badaniach, które przeprowadziliśmy dotyczących tego właśnie problemu, syndromu Piotrusia Pana. Muszę powiedzieć, że będą to badania polsko-włoskie. Przedstawię Państwu tylko takie bardzo orientacyjne wyniki i to tylko nasze. Zobaczymy, bo cała informacja o tym, że tam największy jest problem, no zobaczymy, jak wypadniemy my w porównaniu z Włochami, ale też zobaczymy, czy rzeczywiście ten syndrom Piotrusia Pana tak powszechnie się u nas zarysowywuje. Zacznę od samego początku i dlatego poprosiłam o planszę. Otóż będę mówić o tym, że niezależnie od tego, czy to jest Piotruś Pan, czy księżniczka na ziarnku grochu, czy to jest jakakolwiek inna bardzo barwna postać, to ogromną rolę w życiu każdego człowieka i kształtowaniu tych cech odgrywa rodzina. Bardzo często przez wiele bardzo nieświadomych działań. Muszę powiedzieć, że kiedy przez wiele, wiele lat studenci przychodzili na pierwszy wykład, zwłaszcza ci, którzy mieli być doradcami rodzinnymi, studenci psychologii, to tak, ja tak bardzo lubię metafory, rysowałam im ogromny worek. I mówię, kochani, każdy z nas, rodząc się, dostaje w prezencie od natury, a jak był to człowiek wierzący, to mówiłam od Pana Boga, wielki worek na potrzeby. I rodzice wrzucają do tego worka miłość, akceptację, bezpieczeństwo, zaspokajając wszystkie najważniejsze potrzeby dziecka. I im bardziej jest ten worek wypełniony, tym bardziej radośnie i szczęśliwie idzie się nam przez życie. Natomiast rodzice, którzy nie potrafili kochać, może dlatego, że sami nie byli kochani, często dlatego, że im nie okazywano czułości, zachowują się tak, jakby swojemu dziecku dno tego worka obcięli. I świat potem może wrzucać bardzo dużo miłości, akceptacji, współmarzonek może bardzo kochać, a to wszystko jakoś przelatuje. I mówiłam tak symbolicznie, że waszym zadaniem jest przede wszystkim pocerowanie tego dna. Pocerowanie tego dna, żeby człowiek uwierzył w siebie, żeby człowiek uwierzył, że jest kimś kochanym. Używałam tej pięknej metafory, którą myślę, że Państwo dobrze znacie, że prawidłowa rodzina to daje każdemu człowiekowi korzenie i skrzydła. Korzenie to jest zakotwiczenie w wartościach, w normach, korzenie to jest ten dom na skale, a skrzydła to jest pasja rozwoju. I tak było przez lata. Natomiast ponieważ zajmuję się rodziną z problemem alkoholowym, zajmuję się wpływem rodziny z problemem alkoholowym na wpływem na dalsze życie, zajmuję się tym, jak pomóc dorosłym dzieciom alkoholików, więc na którymś wykładzie opowiadam, co może się dziać w psychice człowieka, który wzrastał w rodzinie dysfunkcyjnej. Że ma obniżone poczucie własnej wartości, że boi się relacji z bliskimi, że boi się bliskich kontaktów, że z jednej strony ogromnie pragnie czułości, a z drugiej strony ogromnie jej unika. I ja opowiadam, że nie walczy o swoje prawa, że unika konfliktów. I mówię to wszystko i jest dosyć dużo osób na wykładzie i wstaje jedna studentka. Ja ją podziwiałam za odwagę, bo ona wstała i mówi tak, proszę panią, ani nie wychowywałam się w rodzinie dysfunkcyjnej. W mojej rodzinie nie było rozwodu. Gdyby ktoś z punktu widzenia psychologii zapytał, jaka to była rodzina, to każdy by odpowiedział bez badań, najbardziej prawidłowa. A ja się czuję właśnie tak, jak pani mówi. Mam obniżone poczucie własnej wartości, boję się ludzi, unikam konfliktów, nie walczę o swoje prawa, w pracy nigdy się nie upominam o dodatkowe pieniądze. Po prostu mam wszystkie te cechy, które pani wymieniła, że mogą być. A wzrastałam w rodzinie prawidłowej. Dla mnie, jako dla początkującego naukowca, to był wielki szok. No bo zawsze dla mnie to było takie jasne. Prawidłowa rodzina, prawidłowa osobowość. Mówię, a może w pani rodzinie, w pani życiu wydarzyło się coś bardzo trudnego, na przykład jakaś trauma? Nie. A może doznała pani jakiegoś zawodu w szkole, nauczyciele? Nie. No więc no muszę powiedzieć, że dla naukowca i praktyka, bo ja wtedy jeszcze przez wiele lat siedziałam w poradni, no to był wielki szok. Ale myślę, że każdy dzisiaj z Państwa zna odpowiedź na to pytanie, dlaczego. Ja ją poznałam dopiero wtedy, przed wielu laty, kiedy zapoznałam się z koncepcją Gary'ego Chapmana, pięciu języków miłości, które tutaj Państwo widzicie. Otóż do tego worka na miłość nie wiedzie jedna droga, tych dróg jest pięć. I dlaczego o tym mówię? Bo nam to będzie bardzo potrzebne do tego Piotrusia Pana. To jest ten worek na potrzeby. Ten wielki worek na potrzeby. I są ludzie, i większość z nas jest takich, że do każdego z nas przemawia każda z tych pięciu dróg. To jest droga przytulenia. Najbardziej ważna dla małego dziecka, ale nie tylko. Ważna dla wielu ludzi przez całe życie. Jest wiele osób, których jak ich nie przytulimy, nie będą wiedzieli, że ich kochamy. Po prostu będą się czuli niekochanymi. Dlatego na przykład te absurdalne programy, które zakazują nauczycielowi przytulić dziecka, bo będzie oskarżony o molestowanie, naprawdę jest bardzo głębokim uderzeniem w dobro dziecka. Kiedy w domu nie ma czułości, jak bardzo to dziecko pragnęło, żeby ktoś je przytulił. Nauczyciel, wychowawca, katecheta. A dzisiaj? No. Nie wolno. Przytulenie. Ale są ludzie, którzy nie znoszą przytulenia. Są bardzo rzadko, ale nie znoszą. Są ludzie, dla których ważna jest akceptacja słowna. Czyli jak im wprost i otwarcie nie powiemy, że ich kochamy, po prostu nie będą się czuli kochanymi. Ale są ludzie, dla których nieważne jest przytulenie. Nieważna jest akceptacja słowna, ale ważny jest czas. To już do roli anegdoty urosło, że na jednym z kongresów tato biznesmen i opowiadał o takim zdarzeniu. Dużo pracuje w domu, bardzo dużo zarabia i do swoich dzieci przemawiał za pomocą następnego języka miłości, czyli prezentów. Prezenty jako język miłości, no tak się zawsze, no że tak powiem, żachniemy, przecież my tacy szlachetni i tak dalej, przecież to jest nasz język. Ale zobaczmy, jak wychowujemy młode pokolenie. Gdziekolwiek jesteśmy, kupujemy prezent dla dzieci. Dziecko czeka na prezent, jak bardzo zmienił się świat. Ale także to nie muszą być, i akurat bardzo często ten prezent nie ma wymiaru, nie ma znaczenia wartość materialna prezentu. Bo na przykład pamiętam taką żonę, która bardzo się jej marzyło, niebieska paszka, akurat nie trafiła. I mąż pojechał na delegację. I on o tym pamiętał i kupił. I ona, przez to, że on pamiętał i że właśnie to była taka apaszka, jaka się jej marzyła, poczuła się kochana. Otóż tatuś biznesmen przemawiał do dziecka przez prezenty. To dziecko miało wszystko. I w pewnym momencie pyta, tatuś pracował dużo w domu, tatusiu, a ile ty zarabiasz na rodzinę? Synuś, jestem zajęty, pracuję. Tatusiu, ale ile ty zarabiasz na godzinę? Mówię ci, synu, że jestem zajęty. Porozmawiamy wieczorem. Tatusiu, ale powiedz. No więc on powiedział, chyba to było 50 zł, dokładnie nie pamiętam. Synek wybiegł, słychać było stukot rozbijanej skarbonki. Tatusiu, mam tylko 25 zł. Czy mogę u ciebie kupić pół godziny twojego czasu? Tato mówił, że to, co wtedy przeżył, to było dla niego tak wielkim szokiem. Dla tego dziecka najważniejszym językiem miłości był czas. No i język pomocy. Są osoby, którym jak nie pomożemy w największych drobiazgach, to najmniejszych drobiazgach, to czują się po prostu niekochani. Muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz zrobiliśmy badanie językiem miłości, języków miłości, to było na Akademii Rodziny, tam były małżeństwa z 10-letnim stażem. I poprosiłam, żeby wypełnili swój język miłości, a potem język miłości współmałżonka. I ja do dzisiaj żałuję, że nie miałam ze sobą kamery. Żebyście Państwo zobaczyli te twarze. Te największe w świecie zdziwienie. To jest dla Ciebie ważne? A Ty uważaj, że to jest dla mnie ważne? Na wszystkie małżeństwa wtedy, myślę, że dzisiaj wśród Państwa byłoby zupełnie inaczej, na wszystkie małżeństwa wtedy żadne nie wiedziało, nie odgadło 10 lat stażu małżeńskiego. Jaki jest język miłości współmałżonka? Dlaczego? Dlatego, że wyrażamy miłość w taki sposób, jaki jest dla nas najważniejszy. I wracając do tej studentki, okazało się, że jej rodzice, którzy naprawdę ją bardzo kochali, wyrażali tą miłość w zupełnie innym języku, niż ona potrzebowała. I dlatego u niej ukształtowało się to wszystko. A teraz opowiem Państwu o tym, w jakim systemie rodzinnym może ukształtować się Piotruś Pan. Myślę, że problem systemów rodzinnych, ujęcia systemu rodzinnego jest dla Państwa dobrze znany. Psychologowie to no, tym ujęciem systemowym się zachwycają, rodzina jako system, czyli zmiana w jednym elemencie systemu pociąga za sobą zmiany w całym środowisku rodzinnym. Jest tak, jak koncepcja Gary'ego Chapmana, mimo że tak pozornie nieważna, odegrała tak ogromną rolę, tak koncepcja także terapeuty, Davida Fielda, zainspirowała mnie do tego, żeby ją tak przekuć na stronę naukową, zrobić test do badania systemów rodzinnych i tak bardzo króciutko Państwu opowiem, jakie on wyróżniał systemy, co nam wyszło i z których systemów wyrasta Piotruś Pan. Otóż każdy system rodzinny będzie zaznaczony kółkiem. Tym, co jest jednym z takich bardzo, bardzo, bardzo ważnych elementów, to jest granica pomiędzy podsystemem, to tak brzmi naukowo, ale przekłada się bardzo na życie ludzkie, rodziców i dzieci. Więc mamy środek, rodzinę prawidłową. Granica pomiędzy rodzicami i dziećmi jest granicą elastyczną. Rodzice, dzieci. To, co mówiłam, rodzina prawidłowa to jest ta, która każdemu człowiekowi daje korzenie i skrzydła. A tak mówiąc z punktu widzenia najbardziej ludzkiego, to jest ta, która potrafi zachować bardzo zdrową równowagę pomiędzy miłością a wymaganiami, stawianiem granic, czyli budowaniem tych korzeni, a z drugiej strony ta miłość, taka bardzo rozsądna, w takich bardzo sensownych granicach ustawiona, pomaga człowiekowi rozwinąć skrzydła. Pierwsze wielkie badania to w nawiązaniu do tych systemów, które przeprowadzaliśmy wiele, wiele lat temu, dotyczyły wpływu dzieciństwa na późniejsze życie człowieka. Ja tym zajmowałam się od wielu, wielu, wielu lat i do tego właśnie nawiążę, opowiadając, co może się dziać w przypadku Piotrusia Pana. Mianowicie w tychże badaniach mnóstwo pytań dotyczyło dzieciństwa, a mnóstwo dotyczyło małżeństwa i rodziny. Jedno z pytań było takie, jak oceniasz swoje dzieciństwo. Patrzymy, postawy matki prawidłowe, matka kochająca. Postawy ojca prawidłowe, ojciec kochający. Jak oceniasz dzieciństwo? Tragicznie. Dlaczego? Bo rodzice się wzajemnie nie kochali. To było moje pierwsze odkrycie naukowe. Miałam 30, może 35 lat, mniej niż teraz. I kiedy pierwszy raz stanęłam przed rodzinami, mówię, kochani rodzice, dziecko nie potrzebuje dwojga rodziców. Potrzebuje dwojga kochających się rodziców. Jak to jest ważne, to co jest najważniejszym i podstawowym zadaniem małżonków, pielęgnowanie wzajemnej miłości. To jak dzieci widzą miłość pomiędzy małżonkami, to jest najpiękniejszy dar, jaki rodzice mogą podarować swoim dzieciom. Ta miłość wzajemna i ta wzajemna troska i rozwiązywanie konfliktów i troska o wartości i to, że dzieci widzą, że rodzice nie są zwykłymi zjadaczami chleba, tworzy to środowisko, które buduje dom na skalę i które daje każdemu dziecku skrzydła. To jest prawidłowe. Drugi system rodzinny, który kiedyś bardzo, bardzo mocno występował w Polsce. To jest system rodziny władzy. Granica działa w jednym kierunku. Rodzice, dzieci. Hasło dzieci i ryby głosu nie mają. Smarkaczu masz słuchać. Czułość psuje dzieci. Ile razy pokolenie waszych rodziców to słyszało? A może nawet państwo byliście wychowywani w takiej wielkiej karności bez czułości. To była rodzina władzy. To była rodzina, w której przede wszystkim liczyła się ciężka praca, w której dzieci wiedziały, co to są obowiązki i nigdy nie słyszały o tym, że są kochane, chociaż bardzo często miały świadomość, że rodzice tak naprawdę ich kochają. W tym kierunku mamy rodzinę nadopiekuńczą. Nie bij Jasia, bo się spocisz. O ile tu tatuś mówi, idź zobacz, jak się dzieci bawią i powiedz im, że nie wolno, to tu chuchanie i dmuchanie. I to o tej rodzinie chciałam powiedzieć jako o bardzo ważnym i bardzo trudnym zjawisku, z którym mamy do czynienia, które może wychowywać księżniczkę na ziarnku grochu i może wychowywać Piotrusia Pana. Czyli to wyręczanie dziecka we wszystkim, troska, żeby dziecko miało wszystko, co tylko. Kiedy pierwszy raz tak zastanowiłam się nad rodziną, nad opiekuńczą, to muszę powiedzieć, że to, co mnie ogromnie uderzyło. Wychowawcy był taki artykuł, twierdzili, że na wydarzeniach autentycznych. Otóż mama zachorowała na raka. Mieli tylko jedno dziecko, jedynaczkę. Rodzice sobie wyobrażali, że dziecko jest niezwykle wrażliwe, bardzo się wszystkim przejmuje. I to był czas wymiany telefonów komórkowych z tymi czarno-białymi ekranikami na kolorowy. I ta córeczka przychodzi, wszyscy już wiedzieli, że mama ma raka i że uratować ją może jedynie operacja za granicą i ta operacja dużo kosztuje. Cała rodzina się zrzucała i tylko rodzice nie mieli odwagi powiedzieć tego swojemu własnemu dziecku, bo ono takie wrażliwe. No i nadchodzi czas, kiedy marzy się wymiana temu dziecku. No i rodzice mówią, no trzeba jej powiedzieć, nie kupimy jej tej nowej komórki. Córuś, sytuacja wygląda tak, że nie możemy ci kupić tej nowej komórki, bo widzisz, wszystkie pieniążki idą na operację mamy. Jest szansa jej uratowania. I odpowiedź tej dziewczynki. Ja wiedziałam, że mnie nie kochacie. Muszę powiedzieć, że ta nadopiekuńczość, która jest takim całkowicie bezmyślnym spełnianie wszystkich zachcianek dziecka może doprowadzić do takiej sytuacji. I dwa najbardziej skrajne systemy, system rodziny chaotycznej, którym w zasadzie najwięcej się zajmuje, to jest rodzina z problemem alkoholowym, gdzie ta granica jest bardzo często zamknięta, gdzie dziecko często żyje w swoim świecie. Jest to tak oddzielny temat i tak ważny i tak ciekawy, że warto, żebyście Państwo sięgnęli do niego oddzielnie. I z tej strony granica w ogóle zaniknęła. Rodzic i dziecko. To jest rodzic, który uważa, że urodził dziecko po to, żeby spełniało jego potrzeby. Kiedy siedziałam w poradni, nieraz słyszałam, że przychodzi chłopak i mówi, mam żonę, ale często słyszę od mamy, żon możesz mieć tyle, ile zechcesz, matkę masz tylko jedną. Pamiętaj, matki masz zawsze słuchać. To jest ta rodzina uwikłana. To właśnie o tych rodzicach pisała Susan Forward książkę Toksyczni rodzice, z którą do połowy się zgadzam, a od połowy nie. Otóż kiedyś, kiedy robiliśmy pierwsze badania, najwięcej nam wyszło rodzin prawidłowych i rodzin władzy. Było to 30 lat temu. Dzisiaj, jak robiliśmy badania, najwięcej nam wyszło rodzin nadopiekuńczych. Czyli coś się stało, chyba na zasadzie wahadła. Nas wychowywano tak, my swoim dzieciom tego nie możemy zafundować, spełnianie wszystkich zachcianek dziecka. I teraz chciałabym bardzo króciutko, bo już zaproponowałam księdzu, że tutaj będzie taka zapadnia, jak skończy się czas prelegenta, to ksiądz włączy. I właśnie już obiecał, że włączy, że już nie będzie musiał wychodzić. Włączy, zapadnie i już. No więc, ale wiecie Państwo, ponieważ ja bardzo dużo organizuję sympozjów, kongresów i tak wtedy się strasznie krępuję podejść, ksiądz jest bardzo odważny, a ja tak się bardzo krępuję, to właśnie w każdym mówię, że ten będzie tak powoli znikał. Już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam na trzeci z tryptyku, kongres o mężczyźnie. Adamie, gdzie jesteś? To już 22 i 23 października. A wszystkie te kongresy są na stronie Fides et Ratio. Filmujemy, nagrywamy www.stowarzyszeniefidesetratio.pl w kongresach, w sympozjach. I mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy nie będą mogli przyjechać na kongres o mężczyźnie, żebyśmy się zastanawiali, Adamie, gdzie jesteś, będą mogli poszukać z nami odpowiedzi dotyczącej tego właśnie Adama. Otóż zacznę od tego, że robiliśmy właśnie badania. Rodzina nadopiekuńcza i syndrom Piotrusia Pana, ale syndrom Piotrusia Pana przebadaliśmy nie tylko panów młodych do 35 roku życia, ale i także kobiety. I co nam wyszło z tych badań? To są na razie bardzo takie wyniki, bardzo, bardzo takie wstępne. Kobiety i mężczyźni nie różnią się w tejże skali. To nie jest tak, ponieważ w tym programie badawczym uczestniczy kilkanaście magistrantek, one sobie wyobrażały, że polskie dziewczyny to będą o wiele lepsze od chłopaków. W niczym się nie różnią w skali Piotrusia Pana. To nie jest tak, że mamy wspaniałe, szlachetne dziewczyny i obijających się chłopaków. Absolutnie nie. Natomiast co nam wyszło z polską młodzieżą, to jak zapewne każdy z nas się przekonał w czasie Światowych Dni Młodzieży, z całą pewnością nie jest źle. We wszystkich czterech skalach, powiem ten skala Piotrusia Pana mierzy, egocentryzm, przeczulenie na swoim punkcie, potrzeby zwracania na siebie uwagi, unikanie odpowiedzialności, płytkość relacji, potrzebę nowych wrażeń, beztroskie korzystanie z pomocy finansowej rodziców. We wszystkich skalach wyniki wyszły średnie. Na pewno nie są to wyniki wysokie, ale na co chciałabym Państwu szczególnie zwrócić uwagę, to na wyniki w poszczególnych skalach. Co bardzo mocno mnie uderzyło. To uderzyło mnie także wobec ostatnich wydarzeń, wobec tych tak zwanych czarnych marszów. Otóż w czym wyszły wysokie wyniki? Nade wszystko cenię swobodę działania. Bardzo wysokie wyniki u chłopaków i u mężczyzn. Ale co jest ogromnie pocieszające, lubię angażować się w działania, które wymagają ode mnie odpowiedzialności. I coś, co było bardzo piękne, jeżeli chodzi o wyniki, nie dobieraliśmy tylko ludzi wierzących, nie dobieraliśmy tylko ludzi jakoś zaangażowanych religijnie, nie. Najwyższe wyniki uzyskała takie pytanie czy twierdzenie. Uważam, że całe życie warto żyć w jednym trwałym związku. Dziewczyny 4,8, średnia z 50 osób, chłopcy 4,7, maksymalna była 5. Naprawdę jest to młodzież, ta nawet wychowywana w dużej mierze przez tych nadopiekuńczych rodziców, jest to młodzież, która jednak jest w dużej mierze, rodzice przekazali ten dom na skalę, w bardzo dużej mierze. Natomiast tak, to, co się zarysowało już jako te właściwości syndromu Piotrusia Pana czy księżniczki na ziarnku grochu, życie powinno być dobrą zabawą, wysokie wyniki, ale także w sytuacjach konfliktowych umiem i chcę postawić na swoim wysokie wyniki. Kiedy rozmawiałam z moimi studentkami, zresztą osobami bardzo głęboko wierzącymi, religijnymi, z zapytaniem, jak myślicie, dlaczego tyle osób było na tym marszu? I one mi powiedziały, że przeprowadzały rozmowy z wieloma swoimi koleżankami. Dlaczego poszły na marsz? Ja jestem bardzo głęboko przekonana, że na tym marszu było bardzo dużo ludzi wierzących i praktykujących. Ja mieszkam blisko Starego Miasta w Warszawie. Ja z konieczności szłam przeciwko całemu temu tłumowi, bo akurat musiałam wrócić do domu. Było wiele takich twarzy, ponieważ ja byłam ubrana na jasno, było wiele takich twarzy, że ja miałam wrażenie, że gdybym ja powiedziała coś takiego bardzo pozytywnego, że mogłyby polecieć kamienie. Ale było mnóstwo dzieci na tym marszu, ubrane od stóp do głów na czarno. Zastanawiałam się, co się stało i dlaczego. I wydaje mi się, że uruchomiło się to. I to mi potwierdziły te moje studentki, które rozmawiały z wieloma osobami. Bo my nie znosimy, jak nam się coś narzuca. Bo my nie znosimy, jak się nam coś narzuca. Chyba wychowaliśmy takie pokolenie, które będzie odpowiedzialne, zerwie się z tej kanapy, jeżeli ich papież Franciszek poprosi. Ale jeżeli cokolwiek my, jako dorośli, próbujemy im narzucić, reakcja jest całkowicie odwrotna. I przypuszczam, że to, że mamy wybór, jak rozmawiały te studentki z nimi, mówią, ja nigdy tego nie zrobię, ale wiem, że mam wybór. I wydaje mi się, że tu zadziałały te mechanizmy, które bardzo mocno się już ujawniają w skali Piotrusia Pana. Natomiast wspomniałam już, że nie było różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami i w ostatnim czasie Czytałam doktorat, który niedługo będzie broniony, rola i znaczenie macierzyństwa w życiu kobiety. I muszę powiedzieć, że spośród dużej grupy, bo to było badanych prawie 1000 osób, warszawianek, 14 tylko procent było niewierzących. I byłam zaskoczona wynikami. Mianowicie spośród tych ludzi, z których tylko 14 jest niewierzących, 60% w pełni akceptuje antykoncepcję. Co więcej, 60% akceptuje in vitro. Czyli to są ludzie, którzy w ogóle tylko 14% uważa, że in vitro należy odrzucić i to ze względów religijnych. Nie ma świadomości w ogóle całej procedury, co to jest, jak wygląda i że tak naprawdę to jest wielkie oszustwo firm farmaceutycznych, które wykorzystują biedne, naiwne kobiety, którym najpierw niszczą ich płodność antykoncepcją, a potem rzekomo odbudowywują to, co same zniszczyły. I proszę sobie wyobrazić, że tylko z tych kobiet wierzących 32% całkowicie wyklucza aborcję, natomiast 38% uważa, że jest to zło, ale zupełnie rozumie kobiety, które tego dokonują. Jak wielka praca przed nami. Ja zawsze mówiłam, że prawo, chociażby najdoskonalsze, że to prawo, nawet gdy było najdoskonalsze, jeżeli nie ukształtujemy w młodych ludziach wewnętrznego przekonania, że warto, że jest to coś, co jest dla mnie najważniejsze, to prawo nie zadziała. Prawo jest jednym z ważnych elementów wychowawczych, ale nie jedynym. I w całej tej wielkiej debacie, nawet awanturze o karalność kobiet, ja przez lata pracowałam z kobietami, które dokonały aborcji. Nie spotkałam bardziej cierpiącego człowieka niż kobieta, która zabiła własne dziecko. To były cierpienia przez lata. I ktoś mnie przekonywał, jeżeli nie będzie kary, rozumiem, z punktu widzenia prawa musi być, ale jeżeli nie będzie kary, to człowiek będzie to traktował jako dozwolone. Muszę powiedzieć, że zupełnie się z tym nie zgadzam, ponieważ gdyby to tak było, że kara jest najlepszym regulatorem naszych zachowań, to Pan Bóg jako najcudowniejszy wychowawca powiedziałby nie zabijaj, bo. A powiedział tylko nie zabijaj. I w nasze serca wpisał to nie zabijaj. Proszę księdza, ile zostało? Chciałabym na zakończenie, myślę, że Państwo znacie ten bardzo, bardzo piękny film Motylowy cyrk. Ale jeżeli nie znacie, to koniecznie sobie obejrzyjcie. Film zresztą zrobiłam na stronie Fides et Ratio, www.stowarzyszeniefidesetratio.pl. Zrobiłam link do tego filmu. Jest to film, który ja dedykuję wszystkim, którzy zajmują się pomocą rodzinom. Myślę, że Państwo znacie, jeśli nie znacie, nie opowiadam, nie będę wam opowiadać treści, ale chciałabym zwrócić uwagę na dwa elementy, dwa takie ważne wydarzenia w tym filmie. W ogóle film można obejrzeć na bardzo różnych płaszczyznach. Na bardzo płytkiej, takiej niemalże baśniowej i na takiej bardzo głębokiej. Jest to symbolika świata. Świata, który bardzo zachwyca się trudnymi wydarzeniami, który wręcz wyśmiewa takie osoby, którym się nie powiodło, którym jest źle. I świata, który symbolizuje ten motylowy cyrk, który dąży do przemiany ludzkich serc. I te światy się spotykają. Spotykają się przez chłopca, który jest synem kogoś pracującego w tym motylowym cyrku. I on mówi, tatuś, pójdźmy do tego drugiego cyrku. Mamy nasz, ale pójdźmy. I idą. W tym cyrku nie siedzi się, w tym cyrku się chodzi. I w tym cyrku chodzi się i ogląda się te ludzkie nieszczęścia. I jest kobieta, która ma niezwykłą tuszę. Notabene studentom wyświetlam film o dziejach tej kobiety. To jest kobieta, która kiedyś w dzieciństwie była fizycznie wykorzystywana przez swojego ojca. I ta tusza jest ucieczką przed tymi dramatami. W ogóle dla mnie był kiedyś film wyświetlany w tym czas na dokument Miej oczy szeroko otwarte. Ja się zastanawiam, film amerykański, gdzie byli psychologowie, którzy tak z dystansem przyglądali się jej strasznym dramatom, zamiast jej pomóc. No ale w każdym razie ona jest, występuje w tym filmie. Jest chłopak, mężczyzna, który jest cały wytapetowany, całe ma ciało, pokazywany jest jako okaz. Kiedy był kręcony film, pewnie takich okazów było niewiele, dzisiaj mielibyśmy o wiele więcej. Ale największym eksponatem w tym cyrku jest człowiek, który siedzi za zasłoną i ten przedstawiający ten eksponat mówi tak bardzo, bardzo donośnie. To, co zobaczycie tego człowieka, w ogóle nie wiadomo, czy to człowiek, bo jeżeli to człowiek, to w ogóle nawet Pan Bóg się na niego pogniewał. Jest największą atrakcją naszego cyrku, otwierają zasłonę i za zasłoną siedzi chłopak bez rąk i bez nóg. I reakcja tego świata. Jedni przerażeni, inni się z obrzydzeniem oglądają. Dzieci, które akurat były, wzrastały w takim cyrku świata wyśmiewającym nieszczęścia, uderzają owocami. I dyrektor motylowego cyrku, człowiek niezwykle szlachetny, wstrzymuje jedno dziecko, żeby nie uderzyło w tego człowieka. Podchodzi do niego, patrzy w jego twarz i mówi, ale ty jesteś piękny. I to jest scena, którą ja dedykuję wszystkim pomagającym innym. Jak on reaguje? On go opluwa. I pytanie, które stawiam studentom zawsze, dlaczego on go opluwa? Ponieważ człowiek, który jest poraniony i który został przez życie zraniony, czasem jest jedną wielką raną i nawet jeżeli przychodzimy i chcemy go przytulić, pogłaskać, to jego to tak boli, że może nas opluć i często opluwa. Natomiast co jest ważne? Nie jest ważne to, że on nas opluje. Ważna jest nasza reakcja. Ten człowiek z motylowego cyrku przeprasza go. On go przeprasza. Mówi, przebacz mi, widocznie za blisko podszedłem. Za blisko podszedłem. To, co zmienia ten świat, to nie jest to, że my podchodzimy i chcemy opatrzyć rany. To jest to, jak my zareagujemy na to opluć. Jeżeli wtedy wykażemy tą wielką miłość i to było tym motywem, które zmieniło serce tego człowieka. I jeszcze jest jeden moment, na który bardzo Państwa chciałam zwrócić uwagę. Ten człowiek ucieka do tego motelowego cyrku. Jest piękna, pokazana piękna przemiana jego serca, ale przed tą przemianą jest taki moment, kiedy ten motylowy cyrk przyjeżdża do ludzi, którzy cierpią na wyuczoną bezradność. W ilu miejscach mamy wyuczoną bezradność? Ona bardzo przypomina depresję. I chcą zachęcić tych ludzi, żeby chciało się chcieć. Tańczą, żeby ich zaprosić. Rozdają gratis bilety. Przyjdźcie do tego cyrku, żebyście mogli coś zmienić w swoim życiu. I siedzi człowiek bez rąk i bez nóg, którego gra ten znany Nick. I obok ten dyrektor i mówi, zobacz, jacy oni są piękni. Zobacz, ile w nich piękna, a ty? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? W ogóle nie wiadomo, czy jesteś człowiekiem. Nawet Pan Bóg się na ciebie obraził. I to pada z ust człowieka, który jest tak piękny i szlachetny, więc człowiek bez rąk i bez nóg, z wielkim zaskoczeniem. Ty do mnie tak mówisz? Ty? Dlaczego tak mówisz? To nie ja do ciebie mówię. To ty w to wierzysz. To jest jeden z najważniejszych momentów tego filmu. Ty w to wierzysz. Jak bardzo często musimy, pomagając człowiekowi, musimy mu pomóc zmienić myślenie o sobie samym. Kiedy człowiek uwierzy, że nawet gdyby on był sam na tej ziemi, jako jeden jedyny, to i tak Pan Jezus dla niego umarłby z miłości. Jak wiele to może zmienić w życiu człowieka. I jeszcze na zakończenie, żeby ksiądz nie musiał tej zapadni włączać, to jeszcze tylko opowiem. Myślę, że też znany Państwu wywiad z tym Nickiem. Kiedy ale to będzie też o wpływie dzieciństwa na późniejsze życie człowieka. On jest synem pastora. Tato był przy porodzie. Urodziła się główka, rodzi się ramionko i tato widzi, że dziecko nie ma ręki. Wybiega z pokoju, płacze. Pastor, dojrzały człowiek, nie mógł pogodzić się z brakiem ręki u syna. I przychodzi do niego lekarz i mówi, słuchaj, musisz być dzielny. A on płacze i mówi, jak ja mogę być dzielny? Moje dziecko nie ma prawej ręczki. A on mówi, musisz być dzielny. Twoje dziecko nie tylko nie ma prawej ręki, twoje dziecko w ogóle nie ma rąk i nóg. I ten człowiek, który głosił wielką miłość do wszystkich, nie mógł tego przyjąć. On odrzucił to dziecko. A jak się często zdarza, kiedy ojciec odrzuca, odrzuciła też matka. głoszę i będę głosić, że nie mielibyśmy 99% aborcji, gdyby tato był tatą, gdyby stanął w obronie tego dziecka, gdyby powiedział przy kobiecie: jestem. Dlatego to nasze pytanie: Adamie, gdzie jesteś? Mama odrzuciła też go. I on jako 7-letnie dziecko, co się rzadko zdarza, postanawia popełnić samobójstwo. Ale jak popełnić samobójstwo, nie mając rąk i nóg? Więc postanowił się utopić. A już mama wtedy bardzo zmieniła postawy wobec niego. I mówi, kąpała go i on mówi: wiesz, mamusiu, chciałbym trochę pobyć sam. I postanawia wtedy się utopić. A mama mówi: wiesz, synuś, żeby się czasem nie utopił, to ja ci wypuszczę tyle wody, żeby ci to nie zagrażało. I mówi do tej pani redaktor: to była moja ostatnia próba samobójcza, ale ja, jako syn pastora, rzuciłem Panu Bogu wyzwanie. Ja powiedziałam: nie to, że ja wierzę, że ty jesteś, ja wiem, że ty jesteś, ale ja ci nie będę służył. Dokąd mi nie powiesz, dlaczego? No i ta dziennikarka tak pyta: no i co powiedział ci? Tak, powiedział. No ale jak to ci powiedział? Usłyszałem taki cichy głos, ale wiem, że to był głos jego. Nie ufasz mi? To nie ufasz mi zmieniło jego życie. On mówi: ja dzisiaj służę tym, którym życie zabrało ręce i nogi. Ja wiem, że jak stanę przed Panem Bogiem, to dostanę ręce i nogi. A tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby człowiek miał te psychiczne ręce i nogi. Wydaje mi się, że tą najważniejszą sprawą jest niesienie nadziei. Ja życzę wszystkim Państwu, mówię do moich studentów: słuchajcie, bardzo często wy będziecie jedyną Ewangelią, wy, którą przeczyta dany człowiek. Bądźcie tą Ewangelią, bądźcie tą nadzieją. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to.